Ostatnio, tydzień temu, przyglądaliśmy się pierwszemu rozdziałowi Księgi Samuela i nazwałem to prologiem do Ksiąg Samuela. Natomiast pamiętajmy o tym, że te nazwy, które używamy jako osoby mówiące, tak, czy kaznodzieje, nie są święte. Tak? To nie są święte rzeczy, święte jest Słowo Pańskie. Natomiast to są rzeczy, które mi pomagają osobiście, muszę je nazwać, żeby jakoś je zapamiętać, żeby jakoś je odnieść. Jeżeli są inne słowa, które bardziej pasują do opisania tego, zamiast prolog, może być jakiś wstęp albo coś innego, no to oczywiście możemy sami sobie nadać tą nazwę, coś, co będzie łatwiej do zapamiętania. Natomiast ja to używam jako prolog, jest mi łatwiej w ten sposób podejść do tego tekstu. I też widzę pewne rzeczy, które są zapowiedzią i tłumaczą to, co się będzie działo w Księdze Samuela. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się drugiemu rozdziałowi tej Księgi Samuela i przeczytamy pierwsze 10 wierszy. Jest to modlitwa Anny. Anna, kiedy otrzymała dziecko, kiedy była w tym stanie niebłogosławionym, kiedy brakowało jej potomka i to ją zasmucało, otrzymała od Pana Boga, urodziło się dziecko i ona oddała je do świątyni, by Samuel służył Panu. I mamy tutaj od wiersza pierwszego, drugiego rozdziału słowa tej modlitwy, pochwalne słowa Anny. I czytamy od wiersza pierwszego, i to jest Słowo Pańskie. I modliła się Anna i rzekła: weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu. Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie. Nikt łaską, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi zuchwalstwo z uch waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą, syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedmiokroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zuboża, ale i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi, on na nich położył ląd stały. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny, walczący z Panem będą zdruzgotani. Najwyższy w niebie pobije ich, Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. To, co tydzień temu mogliśmy zobaczyć, to obrazowe znaczenie tych dwóch żon Samuela. Jedno Penina, które wykazuje cielesność ludzką, a drugą Anna, która pokazuje obraz duchowości, tak? I te napięcia, które się działy między tymi żonami, one tak naprawdę wskazują na walkę, która się toczy w człowieku, który jest dzieckiem Bożym, tak? Gdzie pewne rzeczy pozostały z cielesności, ze starej natury i one buntują się przeciwko duchowi naszemu, duchowi, który został odrodzony, tak? I który ma teraz służyć Panu Bogu. I dobrze wiemy, że ciało nasze jest dalekie od tego, żeby służyło Panu. I często musimy przezwyciężać tą naszą cielesność do tego, żeby po prostu służyć Panu Bogu. Natomiast to, co widzimy w tym drugim rozdziale, to nazwałbym to modlitwą, która pokazuje drogę łaski. I tutaj jest bardzo podkreślona droga łaski. Czyli pewne rzeczy są tutaj opisane, które mówią o tym, w jaki sposób człowiek żyjący z Bogiem powinien podchodzić do cielesności i do duchowości, która została wzbudzona w człowieku, który został nowonarodzony. I to, co możemy zobaczyć, to pierwszy wiersz brzmi w ten sposób. I modliła się Anna i rzekła: weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu, szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. I tutaj mamy napisane w ostatnim wierszu, wersie tego wiersza, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Czyli mamy tutaj opisane zbawienie, tak? Mamy tutaj opisaną radość zbawienia i do czego powinna prowadzić Boże zbawienie w naszym życiu, tak? Boże wyciągnięcie nas z cielesności. Do jakich rzeczy powinno to doprowadzić nas samych, tak? I w tym wierszu mamy napisane, że zbawienie, którego dokonuje Bóg, do którego dokonuje Jezus Chrystus przez swojego Ducha Świętego w naszym życiu, kiedy wyciąga nas z tej cielesności i stawia nas, że stajemy się dziećmi Boga, tak, że stajemy się dziećmi, którzy postępują według Ducha Bożego, to zbawienie po pierwsze powinno w naszym życiu wprowadzić radość. Jest napisane: weseli się serce moje w Panu. I to jest rzecz, do której ma doprowadzić zbawienie, wyciągnięcie z tego stanu cielesnego człowieka, ma po prostu doprowadzić nas do tego, że będziemy się radować, że będziemy mieli dużo radości, że nie będziemy przygnębieni, tak jak Anna była przygnębiona, kiedy była molestowana przez Peninę, tak? Kiedy była cały czas pogardzana. I kiedy patrzymy się na nasze życie, to możemy rzeczywiście zobaczyć, że są czasami rzeczy, które powodują, które odnajdujemy w sobie, tak? W sercu, w zachowaniu, w umyśle, w jakimś myśleniu, które mogą nas sprowadzić do takiego stanu, w jakim była Anna, że jesteśmy po prostu tak przygnębieni, tak utrapieni tym, że nie mamy chęci żyć, tak? Że nie mamy chęci się podnieść, wstać i działać dla Pana. I dlatego jest napisane, że zbawienie, które przychodzi z ręki Pana, ma wprowadzić nas w stan radości. Że zobaczymy, że On nas wyciągnął z tego, z jakiegoś problemu, w którym byliśmy i my już temu nie podlegamy, że potrafimy zwyciężyć nad tym. I to jest pierwsza rzecz, o której mówi tutaj nam autor, tak? Że radość w Panu to jest to, że nie musimy być przygnębieni tym, co sprawiało w nas smutek. Drugą rzeczą, którą widzimy, do której powinna doprowadzić nas zbawienie, tak, wyciągnięcie nas z cielesności, to jest zapisane właśnie w tym, też w pierwszym wierszu, jest napisane: wywyższony jest róg mój w Panu. Wywyższony jest róg mój w Panu. Jeśli chodzi o róg, to róg, to słowo ma kilka znaczeń. jedno ze znaczeń to jest siła, w taki używany w sposób metaforyczny. Bardzo często, kiedy były zwierzęta, tak, na przykład byk, który miał rogi i on tymi rogami mógł walczyć z innymi, tak, czy zwierzętami i odpędzić, tak, miał siłę do tego w tych rogach, żeby zwyciężyć nad tą, nad przeciwnikiem. Ale możemy zobaczyć, że jeśli chodzi o ten róg, o znaczenie tego słowa, to jego źródło jest, prowadzi nas do promienia światła, do tego, że coś jest światłem, że coś jest po prostu światłem, tak. I jak to rozumieć, że wywyższony jest róg mój w Panu? Czyli możemy zobaczyć, że wywyższona powinna być droga łaski w naszym życiu. Co to znaczy, że powinna być, że zbawienie powinno prowadzić do wywyższenia drogi łaski w naszym życiu? Znaczy to, że kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, kiedy przychodzisz do Boga i prosisz Go, żeby wyciągnął ciebie z tego problemu, jaki jest, masz w swoim życiu, jakiś problem cielesny, i Bóg dokonuje tego ratunku, Bóg dokonuje tego zbawienia w twoim życiu, że widzisz, że od tej pory nie jesteś poddany pod to, że możesz zwyciężyć, że możesz się przeciwstawić temu. I to właśnie prowadzi do tego, że ta droga, że ty przychodzisz do Pana i On daje ci to zwycięstwo, to jest wywyższone. Tak? Czyli możemy zobaczyć, że jest to naprawdę coś niesamowitego, bo jest to skuteczne. Jest skuteczne. Trzecią rzeczą, do której powinno nas doprowadzić zbawienie, jest zapisane też w pierwszym wierszu, w tym drugim rozdziale, i czytamy dalej. Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi. Co to znaczy? To znaczy, że mamy życie w pewności Bożego ratunku. I tutaj zauważcie, że Anna nie mówi tutaj o jednym wrogu, tak? Nie mówi tutaj o Peninie. Nie mówi tutaj o tylko tej jednej rzeczy. Ale mówi tutaj o wrogach. Mówi o tym, że szeroko rozwarły się usta moje nad wrogami mymi. Że ta sytuacja, to zbawienie w życiu Anny doprowadza do takiego stanu, że kiedy przychodzi następny raz jakaś próba, następny raz jakieś doświadczenie, to ona może śmiało mówić, że Pan jest zwycięzcą w jej życiu, tak? I to jest bardzo ważne, że my, kiedy napotykamy jakąś cielesność w naszym życiu, to powinniśmy właśnie w ten sposób reagować, że jeżeli, Boże, Ty pozwoliłeś mi zwyciężyć w tym jednym, to wiem, że pozwolisz mi zwyciężyć w tym drugim, że dasz mi zwycięstwo. To nie jest tak, że Bóg nie chce, żebyś był cierpliwy. Bóg chce, żebyś kochał innych, ale On chce, żebyś był całe życie niecierpliwy. Nie, tak nie jest. Dlatego, że jeśli chodzi o naszą cielesność, to Bóg chce wykupić nas ze wszystkiego, ze wszystkich naszych wrogów, ze wszystkiego, co nam dokucza, co nam utrudnia w życiu świętym i w służeniu Panu. W drugim wierszu możemy zobaczyć fundamenty wiary, na której opieramy swoje zbawienie. I czytamy od wiersza drugiego, w wierszu drugim takie słowa. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali w swoim życiu o tym fundamencie, że kto, na kim się opiera to zwycięstwo. Jest tutaj opisany Bóg. Pierwszy fragment tego wiersza, pierwsza fraza tego wiersza mówi: nikt nie jest tak święty jak Pan. Czyli przychodzimy do Boga, który jest święty. Przychodzimy do Boga, który jest święty. I tutaj mamy opisany tak naprawdę Trójcę Bożą. Mówi o Bogu, który jest święty. Dalej mówi o tym, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, czyli nie ma takiego Boga. I Bóg, Ojciec, wiele razy w Starym Testamencie podkreślał to, że nie ma innego Boga oprócz mnie, że ja jestem jedynie takim Bóg, który może doprowadzić rzeczy, które zamierzył. I przedstawia siebie jako Boga Ojca. I zobaczcie, co jest napisane w trzeciej frazie tego wiersza. Nikt nie jest skałą jak nasz Bóg. I tutaj kogo mamy? Kto jest opisany jako skała w Nowym Testamencie? Nowy Testament tłumaczy nam, że skałą, która była w Starym Testamencie, z której pili duchowy napój Izraelici, był Chrystus. I tak naprawdę nie ma możliwości innego zwycięstwa nad cielesnością doznać w żaden sposób, jak przyjść tylko do Boga, który jest w Trójcy jedyny. Do Boga, który jest jedyny. Dzisiaj ludzie szukają wiele różnych, mają różnych sposobów na to, żeby walczyć z jakąś tam cielesnością, tak, swoją. Widzieliśmy w historii czas, kiedy ludzie odseparowywali się od innych ludzi, żeby pozyskać jakąś duchowość, tak? Byli różni słupnicy, którzy wchodzili na słupy, żeby tam być sami, żeby tam doznać duchowości, żeby tam nie byli poddani pokusom. Ale to tak nie działa. Dzisiaj widzimy celibaty, tak? Różne. Osób duchowych, którzy wchodzą w celibat, wchodzą w to, żeby się oddzielić od tego życia codziennego i żeby jakąś duchowość uzyskać. Ale tak to po prostu nie działa. W Efezjan, pierwszym rozdziale, czwartym wierszu jest napisane: w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nieskalani przed jego obliczem. I to jest ważna informacja dla nas, że my zostaliśmy powołani do tego, żeby być świętymi. Jeżeli Bóg jest święty, On chce, żebyśmy byli święci. I o tym powinniśmy pamiętać, że przychodzimy do Boga, który jest święty, i oddanie cielesności, porzucenie cielesności prowadzi nas do świętości. W pierwszym Tymoteusza, czwartym rozdziale, ósmym wierszu, jest napisane: albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się, walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. To jest właśnie mowa o tym, że czasami ludzie próbują z cielesnością walczyć niewłaściwymi środkami. I zakazują jedzenia, tak, zakazują wchodzenia w związki małżeńskie, że w ten sposób te rzeczy mogą doprowadzić, zanieczyścić człowieka. Natomiast prawda jest taka, że związek małżeński, jeżeli jest człowiek zanieczyszczony, tak, to związek małżeński nie sprawi w człowieku tego, że nagle przestanie być cudzołożnikiem. Jeżeli człowiek jest cudzołożnikiem i wejdzie w związek małżeński, to czy to małżeństwo doprowadzi do tego, że on przestanie być cudzołożnikiem? Absolutnie. To tak po prostu nie działa. I możemy widzieć, że jedyną drogą, która, w której mówi, o której mówi tutaj nam ten drugi wiersz, to jest zwrócenie się do Boga, który jest trójjedyny i który może tak naprawdę wyzwolić nas od wszelkiej cielesności. To ludzkie pomysły są odmienne, odmiennymi drogami od tych bożych i które na nic się nie zdają. Możemy różne sposoby, różne rzeczy sobie wymyślać, a one po prostu nie działają. I to jest błogosławieństwo dla nas, że po prostu kiedy przychodzimy do Boga, tego, który złożył za nas życie, który nas wykupił z grzechu, i kiedy przychodzimy do Niego, to możemy widzieć, że w sprawie zbawienia nas od cielesności, to jest rzecz gwarantowana dla nas. Zobaczcie, że wolą Bożą, jeśli myślimy o woli Bożej, kiedy na przykład apostołowie szli i zwiastowali Ewangelię, to Bóg nie zawsze był zgodny z tym, gdzie oni chcieli iść. Czyli nie zawsze wola człowieka pokrywała się z wolą Boga. Ludzie czasami chcieli coś innego, a Bóg miał inny zamiar. Natomiast jeśli chodzi o cielesność, o wybawienie nas z cielesności, to nie jest tak, że Bóg może nie chce, żebyśmy nie byli wybawieni z cielesności. Że może Bóg, ponieważ ja cały czas jestem taki niecierpliwy, to powinienem być taki niecierpliwy. No, Bóg na pewno chce, żebym taki po prostu był. Albo jeżeli jestem leniwy, to no coś by Bóg z tym zrobił, żebym po prostu nie był leniwy. Jeśli chodzi o wyrwanie nas z cielesności, to jest rzecz, która jest po prostu nam gwarantowana. Że mamy pewność, że z każdą rzeczą cielesną Bóg na pewno chce, żebyśmy to zrobili, żebyśmy skończyli z tym. Więc tylko w Bogu trójjedynym jest zwycięstwo, w Jezusie Chrystusie, który odkupił nas i który przez swojego Ducha uświęca. I to jest chwała dla Boga. I to jest radość dla nas. I to jest wywyższenie tej drogi łaski. Kiedy raz nam z nas, raz nas wyrwał, to pamiętajmy, że On chce nas znowu wyrwać z czegoś innego. Trzeci wiersz. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. I mamy tutaj nawołanie do opuszczenia drogi cielesnej, do drogi cielesności, do drogi śmierci. Mówi nam, że kiedy czytamy tą historię o Annie i Peninie, to często na pierwszy plan przychodzą nam myśli, że ktoś inny zachowuje się tak jak Penina względem nas. Że ktoś inny postępuje tak jak Penina względem Anny. Że to my powinniśmy zwracać uwagę na to, że ktoś inny mówi wyniośle i że to te osoby nam dokuczają, że te osoby nas zniechęcają. Ale Anna mówi tutaj naprawdę coś niesamowitego. Mówi, nie mówcie ustawicznie wyniośle. Niech nie wychodzi zuchwalstwo z duch waszych, gdyż Pan jest Bogiem. W pierwszej kolejności powinniśmy wziąć do siebie tą rzecz. Niech nie wychodzi z naszych ust. Powinniśmy pilnować tego, tej naszej cielesności, nie cielesności innego brata, innej siostry. Pilnujmy swojej cielesności. Pilnujmy tego, czy ta cielesność nie wprowadza zamętu w moim życiu duchowym. I to jest pierwszy plan tego, pierwszy punkt, od którego powinniśmy zacząć. Że nie zwracać się, że a to inni nam dokuczają, to inni oni wprowadzają zamęt w moim życiu. Nie, to twoja cielesność wprowadza, jest największym zagrożeniem w twoim życiu. To, że się wynosisz. Tutaj użyte jest napisane w ten sposób. Nie mówcie ustawicznie wyniośle i niech nie wychodzi zuchwalstwo. Jest to to samo słowo użyte. Tak naprawdę jest napisane, nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi z waszych ust wyniosłość albo zuchwalstwo. Zuchwalstwo. To jest to samo słowo. Dwa razy podkreślone. Czyli pokazuje rzecz, że w naszym życiu nie powinno być zarozumiałości, arogancji, wyniosłości. Nie powinniśmy być dumni, pogardliwi. To nie ten sposób, to nie ten model życia powinien nas cechować. W Rzymian 1:30. Czytamy, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. To jest nieprawość. I z tym powinniśmy oddać, przyjść do Pana, żeby odnieść zwycięstwo. List do Galacjan mówi, podaje, tak? Rzeczy, które są owocami ciała i rzeczy, które są owocem Ducha Świętego. I dlatego tutaj jest mocne nawołanie do tego, żeby zawrócić z tej drogi cielesności, żeby przestać być takim wyniosłym, aroganckim, dumnym, pogardliwym względem innych. W Łukasza 3 rozdziale od 3 wiersza czytamy takie słowa. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona. Każde wywyższenie w naszym życiu powinno być sprowadzone w dół. Powinno być ścięte. A każda góra, każda dolina niech będzie wypełniona, czyli, przepraszam, każda dolina niech będzie wypełniona, czyli każda rzecz, która, w której nie jesteś sprawiedliwym, tak? W której ci brakuje, to powinieneś dołożyć tej sprawiedliwości, tak? Ale sam jej nie dołożysz, tylko od Pana. A jest napisane, a każda góra, czyli każde to wywyższenie w naszym życiu, które jest z ciała, powinno być zrównane. I tak wygląda nasze życie duchowe, że powinniśmy nie tylko dbać o to, żeby to, co jest z ciała, może tak, to jest doskonały obraz tej walki duchowej z cielesnością, że nie tylko walka z cielesnością jest zaprzestaniem czegoś, ale walka z cielesnością jest też wprowadzeniem czegoś, co jest nowe, czegoś, co jest Boże, czegoś, co jest pobożne, czegoś, co pochodzi od Boga. Czwarty wiersz. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Czyli mamy tutaj opis konsekwencji chodzenia drogą cielesności i drogą łaski, że łuk bohaterów będzie złamany, ale ci, którzy się potkną, czyli kiedy odkryjesz, to potknięcie to jest odkryciem w sobie jakiejś cielesności. Kiedy zobaczysz, że nie jestem cierpliwy, albo że nie jestem leniwy, że jestem leniwy, to dobrze, że zobaczyłeś. Wiele ludzi tego nie widzi. I to jest błogosławieństwo dla nas, kiedy możemy coś odkryć w naszym życiu, co wychodzi z ciała. Kiedy gniewamy się w sposób, jaki Bóg nie chce, żebyśmy robili. W sposób cielesny. Czwarty i piąty wiersz właśnie pokazują, jakie są konsekwencje chodzenia drogą ciała i drogą łaski. Syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedmiokroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. I to jest obraz tego zwycięstwa. Ducha. Że duch ma mieć przewagę w naszym życiu. Szósty wiersz czytamy. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. I siódmy, Pan zuboża, ale i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa. I to jest ważne, żebyśmy mieli właściwe nastawienie do tego, o czym czytaliśmy przed chwilą, do potknięcia się. Żeby w naszym umyśle zrodziła się chęć do tego, żebyśmy chcieli coś z tym zrobić. Że nastawienie naszego umysłu jest takie, że jeżeli Bóg doprowadził do sytuacji takiej, że coś zostało objawione, moja jakaś niesprawiedliwość, to nie po to, żeby ona po prostu była, ale żebym coś z tym zrobił. I dlatego napisane jest też w objawieniu Jana, są słowa do zboru w Laodycei, w których jest powiedziane, Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. On ze mną. I tu jest mowa o tym, że jeżeli jest człowiek, wydaje mu się, że jest człowiekiem bogatym w Bogu, a tak naprawdę cielesność przezwycięża, to jesteś biedakiem i potrzebujesz przyjść do Boga i wziąć od Niego. I to jest gwarancja, że kiedy przychodzisz do Niego, otworzysz Go, zaprosisz, to Bóg będzie wieczerzał z tobą. Jest napisane, On zwycięży w twoim życiu. I tak powinniśmy załatwiać z każdą sprawą. To nie jest jednorazowy akt, ale wiele razy się powtarza. I powtarza się po to, żebyśmy mogli zobaczyć naszą słabość. A jeżeli już się nauczyliśmy i zrobiliśmy coś z tym, to mamy często sprawdzian, czy jesteśmy w tym wytrwali. Więc to nie jest tak, że rzeczy będą się... Nie będziemy mieli pokus w naszym życiu do końca sprawy. Kiedy raz zdamy test, to taki maturalny, to on raz na całe życie nam wystarczy. Nie. Ta cielesność będzie przypominała. A my mamy pokazać, czy zwyciężamy, czy jesteśmy wytrwali w tym. Ale później, kiedy zwyciężysz, raz, drugi, zobaczysz, że jest to, daje wielką radość. Ósmy wiersz mówi nam o tym, żeby oczekiwać zbawienia. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze świetniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami i przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi, on na nich położył stały ląd. Dziewiąty wiersz mówi nam o tym, że siła jest od Pana, nie z własnego samozaparcia, nie z własnego, nie z ciężkiej pracy własnych rąk, ale jest to od Pana. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Zawsze powinniśmy pamiętać i wywyższać Boga za te zwycięstwa, które daje nam. Dziesiąty wiersz. Walczący z Panem będą zdruzgotani, najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Tak, oczekujemy pełnego odkupienia naszego ciała, naszej cielesności. I żyjmy taką nadzieją, że wszystko, co się sprzeciwia drodze Pańskiej, wszystko, co się sprzeciwia pobożności, wszystko, co w moim życiu się sprzeciwia sprawiedliwości, świętemu Bogu, zostanie zniszczone. Wszystko. Nawet jeżeli teraz tego nie widzimy, ale widzimy jakąś namiastkę tego, to Bóg chce, żebyśmy żyli po prostu nadzieją tego, że On dokona w naszym życiu wszystkiego. I Bóg zostanie przez to wywyższony. Zobaczcie, co jest napisane w tym ostatniej frazie tego dziesiątego wiersza. I wywyższy róg pomazańca swego. W pierwszym wierszu czytaliśmy, wywyższony jest róg mój w Panu. Czyli wywyższona, kiedy przychodzimy do Boga z prośbą, żeby czegoś dokonał w naszym życiu, On dokonuje tego w naszym życiu, zwycięstwa, to widzimy, że jest wywyższenie dla tego podejścia, dla tego sposobu życia naszego, że przyszliśmy do Pana z tym. i On nas wyratował. Pójdziemy do kogoś innego, to nie dostaniemy tego zwycięstwa, ale przychodzimy do Pana i dostajemy to zwycięstwo. I zobaczcie, jaki jest efekt końcowy tego. Jest napisane, że ma być wywyższony róg pomazańca swego. I finalnie to wszystko prowadzi do wywyższenia światła, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Wszystko doprowadza do tego, całe to moje, całe zbawienie, którego Bóg dokonuje w moim życiu, doprowadza do tego, że wywyższone jest światło, wywyższony jest Chrystus w moim życiu. Nie moja gorliwość, nie moje samozaparcie, ale wywyższony jest Chrystus. Bo myślę, że każdy dobrze z nas wie, którzy żyjemy z Panem, że był czas w życiu, kiedy próbowaliśmy wiele zrobić gorliwością. A gorliwość słabnie. Ale kiedy Pan zbuduje dom, to ten dom się nie rozpadnie. I to jest naprawdę wielkie błogosławieństwo dla nas, kiedy możemy patrzeć się na życie ludzi, którzy doświadczali różnych rzeczy i doznawali zwycięstwa w swoim życiu. I tego wszystkiego nam życzę, żebyśmy pamiętali o tym, że zbawienie Boże ma przynosić wielką radość w naszym życiu, że zbawienie ma doprowadzać do sytuacji, gdzie po prostu wywyższamy tą Bożą drogę. I że mamy chęci do podejmowania wyzwań, do podejmowania dalej takiego działania, przychodzenia do Boga z każdą naszą sprawą cielesności. Bo On już dał nam zwycięstwo wcześniej. I możemy patrzeć się z nadzieją w przód, że i w tej rzeczy da nam zwycięstwo, że to jest gwarantowane. Niech Bóg będzie błogosławiony. Amen.